To bi bilo.
Nije bi spošao židu, če bi joj dovali, užavše to, čego je Jezus dovolal, uvježilo v njemu. Nekto že z njih udali še do farizeušu i donešli im, co Jezus učili. Vobec tego arcykapłani i farizeusze zvolali najwyższą radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który bowiem przed roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan wobec roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było porwać. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy moi, kontynuujemy dzisiaj temat główny naszej rekolekcyjnej rozważań o sumieniu. Przypomnę tym, którzy byli, tym, którzy dzisiaj może są po raz pierwszy, taką definicję, którą wczoraj jakoś szczegółowo omawialiśmy, czym jest sumienie. Że sumienie jest najważniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, którym słyszy on głos Boga samego. Najważniejszy ośrodek, najbardziej indywidualny, bliski człowiekowi, osobisty. Ale ono przecież nie jest w oderwaniu od jakiegoś kontekstu, od jakiegoś środowiska. Sumienie działa, można powiedzieć, w kontekście, w środowisku 10 przykazań Ewangelii Chrystusowej, 5 przykazań kościelnych, nauczania Kościoła. I z tym sumieniem spotykamy się jakoś tak szczególnie, bardziej świadomie wtedy, kiedy przed spowiedzią, jeszcze w domu, staramy się skupić i zrobić tak zwany rachunek sumienia. Obrachunek głównie z tego, co uczyniliśmy złego. I znów takich 3-4 obszarach myśli, tak jak mówiliśmy w tej spowiedzi powszechnej na każdej mszy świętej, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Zaniedbaniem, czyli niewykonywaniem czegoś, co jest istotą mojego powołania jako mężczyzny, kobiety, matki, ojca, pracownika, odpowiedzialnego za jakąś rzecz, to po prostu jest grzech też. A więc rachunek sumienia. Ja od 7 lat posługuję w Kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Gdańsku. Jest ta konfesjonał bocznej tablicy adoracji, który można powiedzieć jest czynny każdego dnia od 6 rano do 18 wieczorem. Nie ma przerwy obiadowej, jakiejś śniadaniowej, świątecznej, nie. tylko my, zakonnicy, spowiednicy, zmieniamy się co półtorej godziny, co dwie godziny, w zależności ilu nas jest i tam zasiadamy w tym konfesjonale. I każdy, gdy przyjdzie, czy o 8.30, czy o 17, czy o 12 południe, to i czy w niedzielę też, czy w święto też, tylko Wigilię spowiedź jest do 16, a tak każdy dzień do godziny 18. I chciałem dwoma takimi spostrzeżeniami podzielić się z wami tutaj, z tej mojej posługi jako spowiednika, że często ludzie, którzy słyszą w konferencjach, czytają w jakichś duchowych poradnikach taką myśl, taką tendencję, skądinąd bardzo słuszną, że Boga człowiek powinien wierzący stawiać na pierwszym miejscu, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu. To kapitalne stwierdzenie, sformułowane, zasadnicze. I później ktoś raz, drugi, jeden, piąty, dziesiąty mówi, że nie stawiał Boga na pierwszym miejscu. To ja pytam, droga siostro, drogi bracie, co myślisz o tym? Co pod tym się kryje, pod takim stwierdzeniem? I wielu nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Mówią to takim ogólnikiem, ale w szczegółach, w detalach, w odniesieniu do własnego życia. To ja chciałem podać wam taki przykład. Jest przykazanie Boże, które mówi, jest jeden Bóg, ja jestem Bogiem Twoim, nie będziesz miał obcych Bogów przede mną. Czyli stawiaj mnie w centrum, jestem Twoim Bogiem. Jak to się ma na przykład w przeżywaniu niedzieli? Niedziela jest takim dniem dla chrześcijanina katolika wyjątkowo szczególny, który właśnie to powinno być jakoś w naszej uwadze. Nie chodzi tylko o niedzielną mszę świętą, o coś więcej, o klimat tego dnia, o, mówi się, że niedziela należy do Boga i do rodziny też, a więc o szerszej, o spostrzeżeniu innych osób w gronie rodziny. Czyli zobaczcie, żeby to twierdzenie było prawdziwe, że Bóg jest na pierwszym miejscu, to ja muszę mieć jakiś plan na niedzielę. Dla siebie, dla jako ojca, męża, matki, żony, ale też dla moich dzieci. Jakiś plan. Jaki mam plan? I myślę tak. No właśnie, będzie w niedzielę wyjść, pojedziemy gdzieś, goście przyjdą, jest piękna pogoda, a jestem zmęczony, a może traktorem wyjadę w pole, bo jest ładnie. Zobaczcie, wszystkie myśli na niedzielę. A gdzie tam jest myśl o mszy świętej? Dla mnie, dla mojej rodziny. Gdzie tam jest? Często nam to umyka, ponieważ właśnie nie potrafimy postawić na pierwszym miejscu, nie potrafimy dać priorytetu tej sprawie przeżywania niedzielnej mszy świętej, bycia w kościele, odwiedzenia kogoś, zainteresowania się naszymi dziećmi, poświęcenia im czasu, no bo te różne rzeczy, nawet moje hobby, ktoś jest rybakiem, no to jedzie na ryby, a ktoś jeszcze idzie na grzyby, a ktoś jeszcze tam w sezonie idzie na jagody, niedzielę, no przecież różne rzeczy, a jeszcze trzeba pranie dokończyć, a jeszcze coś posprzątać. Zobaczcie, gdzie to jest stawianie Boga na pierwszym miejscu w niedzielę? Gdzie ono jest? Oto jest pytanie do rachunku sumienia i szukamy na nie odpowiedzi. I często w tej spowiedzi też ludzie, taki świadomi, myślę, do tej intencji własnej grzeszności, mówią, proszę księdza, nie radzę sobie z tym, z czymś tam, z jakimś grzechem, złem, często nałogiem we własnym życiu. Mówią, nie daję rady, nie radzę sobie. Ale ja mówię, droga siostro, drogi bracie, gdybyś dawał sobie radę, gdybyś miał tyle siły, miała tyle siły, to byłbyś wszechmocny. Nie potrzebowałbyś Pana Boga. To stwierdzenie nie damy sobie rady jest takim przyznaniem się do duchowej bezsilności. W terapii, czy też w takiej drodze wychodzenia z alkoholizmu, z choroby alkoholowej proponowanej przez grupy anonimowych alkoholików jest tak zwanych 12 kroków. Jednym z tych kroków, pierwszym, podstawowym jest taki, który brzmi tak. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i nie potrafimy kierować własnym życiem. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem. To jest pierwszy krok do otrząśnięcia się, do wejścia na drogę czystości, na drogę uzdrowienia, na drogę zmagania się z uzależnieniem chorobą alkoholową. Ale gdybyśmy to przetransponowali, przenieśli do nas, do naszego życia, do naszej duchowości, każdego z nas, do życia kogoś, kto nie ma problemu z alkoholem, nadużywaniem, nie jest uzależniony, to powiedzielibyśmy, przyznaliśmy, że jesteśmy grzeszni i przestaliśmy kierować naszym życiem. Bo jaka jest nasza podstawowa tożsamość? Nie jesteśmy bezgrzeszni. Nie jesteśmy duchami czystymi jak aniołowie. Naszą podstawową tożsamością każdego człowieka, mężczyzny, kobiety, dorosłego i młodego i starszego jest to, że jesteśmy grzesznikami. Przyznaliśmy, że jesteśmy grzesznikami i nie kierujemy własnym życiem, ale jest ktoś, kto nas ratuje, kto nas wybawia. Tym kimś jest nasz Zbawiciel. To nie ja jestem Zbawicielem sam dla siebie. Ja nie mam takiej siły, ja nie daję rady z grzechem. No jak możesz dać radę, skoro jesteś ułomny? Tylko Bóg, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus może poradzić sobie z naszym grzechem. On ma taką siłę i moc, że nasz grzech uniesie i zniszczy. I to dlatego nazywamy Go tylko Jego naszym Panem i naszym Zbawicielem. I On przez głos naszego sumienia pomaga nam kierować naszym życiem. I dlatego w tych rekolekcjach mówiłem, że sumienie, głos sumienia, jego wyrzuty tak, ale również sumienie ma taką funkcję, która pomaga nam dokonywać wyboru, podejmować decyzji, podejmować jakiś namysł nad tym, co robimy. Jaką wybrać opcję, którą pójść stronę, jak ocenić jakieś sytuacje, jakieś zdarzenie, jakieś przeżycie, jakąś emocję, jakieś doznanie, jakiś grzech, jakieś zło, no właśnie sumienie. Dlatego też przygotowałem taką propozycję na takich karteczkach, tam gdzieś pod górę, ci, którzy by chcieli wziąć. Jest taki rachunek sumienia w oparciu o ignacjański rachunek sumienia, taką propozycję, którą się robi nie tyle przed spowiedzią. Robi się każdego dnia. Oczywiście w takiej sytuacji, gdy ktoś jakoś jest duchowo rozbudzony, chce postępować w życiu duchowym. Ale wielu z was powie, proszę księdza, gdzie ja mam czas i głowę wieczorem o 9:30, żeby 3-5 minut, albo jak się zaleca, nawet dłużej poświęcić na coś takiego. Rzeczywiście nie masz czasu. Dlaczego? Ponieważ znów, tak jak w tę niedzielę, to w tym kończącym się dniu musisz stoczyć walkę, tak w cudzysłowie, ze zmęczeniem, z sennością, tureckim serialem na Netflixie, komórką, internetem, dziećmi, które jeszcze coś chcą i telefonem, który masz wykonać i psem, który jeszcze nakarmić zwierzęta i coś jakąś pracę w gospodarstwie wykonać. Zobaczcie, ile rzeczy trzeba jeszcze zrobić. I ktoś powie, nie mam czasu. No, trzeba być uczciwy bardzo też przy takim wypowiadaniu twierdzenia, bo jednak na ten turecki serial Maszczas i na blokowanie Maszczas i na leżenie i oglądanie telewizji przesuwaniu kanałów Maszczas. To wywalczyć te 3 minuty, te 5 minut? Bardziej może przestrzeń wywalczyć w domu. A może nie każdego dnia, może wystarczyłby tylko piątek, który jest dniem postu i pokuty na zakończenie tego dnia. Zamiast nawet pacierza mówionego, takiego recytowanego często mechanicznie. A może w niedzielę Dzień Pański, gdy już wszystkie grille się odprawią i goście, i telefony, i piwo wypite, no może wtedy, może mniej jesteś zmęczony, zmęczona, może wtedy. Jednak. Dlatego spróbujmy, może ktoś jeden, drugi, piąty, dziesiąty, żeby się odważyć, przynajmniej spróbować, żeby w ten sposób sumienie stało się nie tylko po to, żeby nam mówiło, co dobre i złe, albo że zgrzeszyłeś, albo masz taki grzech, popełniłaś takie zło, ale żeby sumienie pomagało nam w życiu, pomagało nam żyć. Bo właśnie nawet w tym, choćby, że właśnie otrzymałaś wiadomość, że ktoś bliski jest chory, śmiertelny na raka. Ona postępuje na choroba. Jest to dla ciebie szok. Jest to dla ciebie wiadomość nieprawdopodobna. Nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Jak się odezwać do tego człowieka? To się pytasz. To się pytasz w sumieniu Pana Boga. Ten rodzaj ratunku sumienia jest taką medytacją, taką próbą rozmowy z Panem Bogiem. Właśnie między innymi na taki temat. Panie Boże, jak mam pójść do tego człowieka? Jak mam do niego mówić? Jak mam przyjąć tę wiadomość? Co to wszystko znaczy w moim życiu? Co zmieni? Którą stronę mnie poprowadzi? To jest jeden z wielu przykładów, ale przecież dotyczy też on bardzo prozaicznych nieraz zajęć, wyborów, decyzji, no takich często pod tytułem kogo słuchać, kto ma rację, bo tak wysłuchasz w internecie, w komórce, w smartfonie, w telewizji, ludzi, którzy mówią, słyszysz głos, którzy jakby namawiają cię też na coś, a to na mnie zagłosuj, a to chodź za mną, a to przyjmij taką propozycję. I ty myślisz, kto ma rację? Pytasz się we własnym sumieniu. Panie Boże, powiedz mi w sumieniu. Powiedz, niech usłyszę twój głos tutaj, bo głos sumienia dla mnie jest najważniejszy. I wczoraj, ponieważ też tutaj są nowi, to zakończę tym pięknym cytatem od tego świętego błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który napisał w swoich notatkach taką myśl. Chcesz być szczęśliwy? Znak zapytania. Szczęście to czyste sumienie. Dodałbym, chcesz być szczęśliwy, siostro Ignacie? Szczęście to życie w zgodzie z własnym sumieniem. Amen.